Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan Krzysztof Sikora, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A to o sporcie porozmawiajmy.
O sporcie, okej. Okay.
Piłka nożna, taka dyscyplina sportowa, modna aktualnie w Europie. Pan jest wytrawnym kibicem. Kopie pan też tą piłkę od czasu do czasu. Może nie na tym poziomie.
No jeszcze nie.
Jak reprezentacje krajowe, aczkolwiek interesuje się pan futbolem, jak zresztą większość osób w tej chwili, na pewno w całej Europie. I jak to jutro będzie? Jak wyjdzie polska reprezentacja na
Ze mnie taki kibic z pełną gębą, jak to się mówi. Faktycznie flaga wywieszona, emocje są, jestem jakby wciągnięty we wszystkie mecze praktycznie, kiedy tylko mam chwilę. Co to będzie jutro? No jutro mam nadzieję, że chciałbym bardzo, żeby jutro w ogóle był remisowy dzień w naszej grupie. To podpowiada rozum, ale to
ale jak będzie, nie wiadomo.
To podpowiada serce, o tak powiem. Podpowiada serce, ale rozum mówi, że no może być bardzo ciężko. Także no trzymajmy kciuki, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No obawiam się, że niestety będzie 1-2, no ale jeszcze powalczymy.
Przed naszym pierwszym spotkaniem, kiedy rozmawiałem tutaj z dyrektorem teatru, panem Czechowskim, on bardzo optymistycznie był nastawiony. Pierwszy mecz założył z góry, że wygrywamy 3, a może nawet 4-0, w kolejnym również podobne wyniki, entuzjastycznie nastawiony, patriotycznie, tak, mocno tak. Też flagi wywieszone na samochodzie. No nie sprawdził się wynik pana Czechowskiego.
No ale generalnie no, potrzebujemy raz na jakiś czas jakiegoś takiego wspólnego mianownika, żebyśmy się trochę pocieszyli, emocjonowali. Chłopaki widać, że próbują walczyć i to zupełnie inne pokolenie piłkarzy, więc mam nadzieję, że jeszcze te mistrzostwa się jutro nie skończą dla nas i na tym trzecim meczu z Ukrainą też nie, aczkolwiek łatwo nie będzie, tak? No powiedzmy sobie szczerze, wczorajsze mecze pokazują, że nawet ci najsłabsi outsiderzy czy niefaworyci potrafią postawić ciężkie warunki, więc no nie mamy nic do stracenia. Raz pokazaliśmy Niemcom, że potrafimy, więc spróbujmy to jutro.
A że specjalnie nigdy to mi w historii nie pokazywaliśmy niczego na Mistrzostwach Europy.
Tak, no kiedyś trzeba.
To kiedyś trzeba.
Tak jest.
Może tym razem
zobaczymy, może się uda.
No to na miejskie boisko się przeniesiemy. Zaczniemy od przedsiębiorczości. W ostatnim czasie no tak się złożyło, że była akumulacja różnego rodzaju targów przedsiębiorczości. Najpierw chwilę temu wielki kongres w Katowicach. Potem miał pan okazję być w Berlinie. Również na takich targach. Zielona Góra jest zauważalna, jeśli chodzi o mapę miejsc, gdzie można inwestować, czy niestety albo stety dopiero to nam raczkuje?
Świadomość się poprawia. Pojawił się też, to musimy powiedzieć, po tym kryzysie pojawił się pieniądz na rynku, więc inwestorzy faktycznie szukają dobrych miejsc pod inwestycje, dobrze przygotowanych terenów i fajnych możliwości. I oczywiście duży nacisk dzisiaj, to żadna już teraz tutaj nowość, czy żadne odkrycie, ale coraz więcej inwestorów szuka bardziej wykwalifikowanej kadry, czyli podejmując decyzję o lokalizacji, skupiają się na zasobach ludzkich, dlatego że mniej więcej te działki, atrakcyjność poszczególnych gmin czy terenów pod inwestycje jest podobna i tu się nie oszukujmy, że jakoś specjalnie się wybijamy, ponieważ no, tereny inwestycyjne w różnych miastach wyglądają bardzo podobnie, dlatego bardzo istotny jest ten zasób kadry, kształcenie kadry od najmłodszych, powiedzmy, lat, przygotowywanie fachowców, ale Zielona Góra tak, zaczyna się wybijać, zaczynamy się specjalizować w takich dobrych branżach, to znaczy branża IT, branża nowoczesnych technologii. Nie idziemy w manufakturę, tylko generalnie w coś większego.
No i tutaj z jednej strony bardzo dobrze, a z drugiej strony może być problem, bo jednak niestety jest tak, że jeśli to jest branża wysokich technologii, no to
tu
mało...
potrzeba specjalistów.
Specjalistów. Po pierwsze, po drugie, nikt nie zatrudni 1000 osób, bo takie zakłady nie zatrudniają.
I to też trzeba zrozumieć. Dzisiaj jest taki właśnie rynek, że my, jeśli nie mówimy o dużym, na przykład call center, które obsługuje całą Polskę albo pół Europy, nie świadczy jakichś usług serwisowych, no to tak praktycznie ciężko będzie znaleźć takich inwestorów pod 1000 pracowników. Ale pracujemy nad kilkoma dużymi i mamy parę drzwi pootwieranych. Jak państwo zdążyli się już przekonać, podczas naszej ostatniej rozmowy, spotkaniu, tutaj mówiliśmy o tym, że już, że tak powiem, dopinamy temat jednego zagranicznego inwestora. To się stało w parku w Kisielinie. Wreszcie mamy podpisaną umowę z zagranicznym inwestorem, a wszystko wskazuje na to i na to dzisiaj też kładziemy nacisk, żeby ten inwestor inwestor zaczął przyciągać kolejnych i będziemy te relacje wykorzystywać i próbować jakby komponować kolejnych na zasadzie takiego domina i mam nadzieję, że wkrótce też ten park
zacznie... No tak to działało w większości parków technologicznych,
tak to działa, w aktywności gospodarczej. Tak to działa, bo tak się buduje zaufanie. Jeśli jeden poważny przedsiębiorca inwestuje w danym terenie, to znaczy, że jest to dobre miejsce pod inwestycje. W wielu rankingach, w wielu statystykach wypadamy dobrze. Jesteśmy dosyć dobrze oceniani. Oczywiście, że jeszcze raz powtórzę, kadra i jeszcze raz kadra, czyli pracownicy, którzy są przygotowani i nie boją się też wyzwań, bo no nie oszukujmy się, kształci się w Polsce różnych absolwentów, później trzeba ich przekwalifikować, dostosować do oczekiwań inwestora i tutaj ta współpraca ze wszystkimi instytucjami szkoleniowymi, z instytucjami rynku pracy jest dla nas też jednym z priorytetów i to robimy. I mam nadzieję, że to co obiecaliśmy, tą walkę o każde dobre miejsce pracy już się ziściło po części i będzie się realizować w kolejnych miesiącach, latach.
Trzeba będzie myśleć już niedługo o kolejnych terenach inwestycyjnych, jeśli chodzi o Zieloną Górę, bo w większości osób się wydaje, mamy potężny park, który się, nazwijmy to powoli, ale jednak nasyca inwestorami i to nam wystarczy, bo nie więcej tu nie przyjdzie. Prezydent Janusz Kubicki jakiś czas temu mówił, że warto byłoby się rozglądać za kolejnymi terenami inwestycyjnymi, bo to nas w którymś momencie dogoni prędzej czy
dogoni
później.
I generalnie takie różne rozmowy mówiące o tym, dlaczego na przykład przegraliśmy z Jaworem, czy dlaczego w Jaworze buduje się Mercedes, czy będzie się budował Mercedes, a dlaczego Zielona Góra nie może takiej inwestycji ściągnąć. No oczywiście wiele aspektów, między innymi to, że to są takie inwestycje na takie miliardy, powiedzmy już złoty, no są komponowane i są załatwiane, kontraktowane na poziomie też centralnym i przy udziale Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, dlatego też mamy jako jedno z nielicznych miast podpisaną umowę z PAIS-em o partnerstwie i staramy się to realizować. Ale z drugiej strony tak, no też i też nikt nie myśli, że taki burmistrz czy tam prezydent Jawora załatwił Mercedesa, bo to tak nie działa. No, ktoś, kto siedzi w gospodarce, doskonale wie.
On mógł nie przeszkadzać tak na dobrą
tak jest.
Sprawę.
To tylko ma stworzyć warunki, natomiast to, że akurat jest tani inna lokalizacja, to w dużej mierze są to już instytucje centralne, rządowe, wspierające biznes. I dotarcie do tych instytucji, czy przy wsparciu również osób, które dzisiaj sprawują władzę w Polsce, jest kluczem do sukcesu. Ale też kluczem do sukcesu jest dobry teren. I jeżeli dzisiaj trafi się inwestor na skalę kraju, który potrzebuje 200 hektarów, no to też wiadomo, że Zielona Góra takiego terenu nie ma. Dlatego musimy wychodzić do przodu, myśleć na zasadzie tego 5+ i szukać pomysłu, co się stanie za 5 lat i być gotowym w każdej chwili. Dlatego to, co mówił prezydent, że będziemy szukali nowych terenów. Myślę tutaj w okolicach budującego się węzła, kolejnego węzła S3, no to jeszcze jest pieśń przyszłości, ale powoli zaczynamy wkraczać w ten etap.
Mówił o tym wczoraj tutaj w studiu Jacek Budziński właśnie, że ten węzeł, który się buduje, rzeczywiście też są poplanowane już tam tereny inwestycyjne. On sam przyklasnął, mówi, bardzo dobry pomysł, no bo tak powinno się je wykorzystywać. Zresztą wiadomo, że ci, którzy, no to zależy od branży pewnie, ale szukają miejsca inwestycyjnego, no jest dla nich ważna lokalizacja i bliskość trasy jakiejkolwiek.
No szlaki komunikacyjne to jest też ten element, który jakby decyduje, czy przeważa o tym, że inwestor ma łatwość poruszania się, dostępności do lotniska, dostępności do autostrad, do głównych węzłów komunikacyjnych. Żaden inwestor nie będzie się pchał wąską jakąś krajową czy lokalną drogą po to, żeby dojechać po 150 kilometrach do autostrady. Zielona Góra na pewno zyska. I to jest wreszcie też ten dobry aspekt, że S3 z czasem do nas dotrze bezpośrednio i będziemy to czuli, myślę, każdy z nas jako użytkownik drogi, ale będą to również czuli przedsiębiorcy. Na pewno w wielu wypadkach skróci się ich męka, a przy okazji zyskamy szansę na dalszy rozwój i nowe firmy.
A jak pan słyszy niektórych radnych, którzy mówią, że powinno się nieco przemeblować albo domeblować pański departament, powinno się stworzyć specjalną grupę, która będzie się zajmowała tylko i wyłącznie tym, aby mniej więcej, niektórzy radni mówili, że mają działać na zasadzie takiej, jak działają akwizytorzy w firmach, czyli będą chodzić, pukać, zabiegać o inwestorów. No to co pan sobie myśli, jak słyszy tego rodzaju zdanie?
To z jednej strony rozumiem, że są radni, którzy, czy jest grupa polityczna, która musi sobie ponarzekać i lubi ponarzekać i co byśmy nie robili, to będzie ta krytyka na nas spływała, takie prawo opozycji. A z drugiej strony trochę się dziwię, że nie potrafią przyznać, że właśnie to robimy. I to nie jest tak, że my to robimy, bo jeden czy drugi radny udzielił w zeszły poniedziałek czy w zeszły wtorek wywiadu, a tylko jakby się tak dokładnie przyjrzeć, to dzisiaj ciężar pozyskiwania inwestorów spoczywa na prezesie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, który bardzo rzadko jest na miejscu i generalnie jeździ w różne miejsca. To jest właśnie fachowiec ze specjalnej strefy ekonomicznej, ze sporym doświadczeniem, z znajomością języków i takim obyciem wśród inwestorów i przygotowywaniem konkretnych ofert gospodarczych, inwestycyjnych. I proszę mi wierzyć, że jeździmy.
I on działa trochę w cieniu, tak?
On działa trochę w cieniu i proszę mi wierzyć, że jeździmy. I to jest właśnie taki zespół fachowców. I nie jest też tak, że nie mamy jakby koncentracji na kompleksową obsługę inwestora czy przedsiębiorcy, bo jeżeli pojawia się projekty, o których nawet nie mówimy publicznie, to mamy wyspecjalizowane osoby i komórki w różnych komórkach urzędu, które są oddelegowane tylko do tego zadania i czasem to się wiąże nawet z naszą pracą mocno po godzinach i popołudniami i pracujemy nad planami, nad koncepcjami, nad szukaniem rozwiązań, nad budowaniem, nie wiem, wsparcia chociażby instytucji rynku pracy i jest przy każdym inwestorze grupa pracowników, na czele których zazwyczaj stoi prezes parku Lubuskiego Parku Technologicznego i przy współudziale wiceprezydenta do spraw gospodarczych, który też jest jakby fachowcem, który poprzednio pracował przy wielu inwestycjach w strefie ekonomicznej, więc ci fachowcy w Zielonej Górze pracują. I ten zespół istnieje. Jeździmy, tak jak pan sam wspomniał, od Katowic po Warszawę, czasem w Gdańsku jesteśmy, czasem jesteśmy w Berlinie, byliśmy w Hanowerze. Wszędzie, gdzie możemy, na co nas stać i gdzie są odpowiednie jakby grupy docelowe, tam się pojawiamy. Więc no cieszę się, że trochę się dziwię, że ktoś tego nie dostrzega, ale rozumiem, że musi sobie o tym pomówić, bo dzięki temu istnieje na antenach różnych mediów.
No wie pan, w mediach radni, zwłaszcza ci, którzy są opozycyjni w stosunku do prezydenta, no, skądinąd mają takie prawo. Artykułują bardzo różne rzeczy, bo rzeczywistość można interpretować na bardzo wiele sposobów. Wczoraj na przykład w programie telewizji Zielona Góra Tomasz Nesterowicz pytany o kwestię wieży widokowej, o której wspomniał prezydent, że być może taka powinna się pojawić w mieście. Mówi, a to są zwykłe fajerwerki, to trochę temat zastępczy, którym się przykrywa nieudolność w różnych innych dziedzinach. Lepiej zamiast takiej wieży te same pieniądze, które są na nią, przeznaczyć na mieszkania komunalne na przykład w naszym mieście.
I cóż ja mogę panu powiedzieć? No mogę powiedzieć do Tomka, bo z Tomkiem znam się kupę lat i mogę tylko przypomnieć, że jest to ten sam Tomek, który przez 7 lat pracował w tym samym Urzędzie Miasta, przy tym samym prezydencie i był szefem gabinetu prezydenta, tego samego, który dzisiaj sprawuje swój urząd. Jakoś sobie nie przypominam, żeby Tomasz proponował przy pracach nad którymkolwiek z budżetów miasta, jako szef gabinetu prezydenta, zabezpieczenie pieniędzy na przykład na mieszkania komunalne. Ja się cieszę, że on stał się takim omnibusem, że zna się też na zieleni, na projektowaniu parków.
No teraz jest radnym, wtedy nie.
Że się zna
może to trochę zmieni.
Że się zna na projektowaniu, że się zna na budownictwie, na wielu innych aspektach. Tylko sobie przypominam, że praktycznie przy każdym budżecie, kiedy mówi dzisiaj o fajerwerkach, to taki tekst do Tomka, że przy każdym budżecie, przy którym brał udział jako szef gabinetu prezydenta Kubickiego, raczej dbał o to, żeby były w pierwszym rzędzie zabezpieczane pieniądze na koncerty i na różnego rodzaju fale rozrywki, a nie wspominał i nie zgłaszał wniosków na budowę na przykład mieszkań komunalnych. No i oczywiście też mnie martwi, że już jako radny nie dostrzega pewnych elementarnych podstaw tego, co się dzieje w mieście, czy w ogóle inni też nie dostrzegają, bo ja tylko przypomnę, że za czasów prezydenta Kubickiego oddaliśmy do użytku ostatnio dwie duże inwestycje komunalne. To jest na Anny Jagiellonki blok w 2014 bodajże roku lub koniec 2013, gdzie mieszkania w systemie KTBS-u i mieszkań socjalnych zyskało też 10 rodzin, a niedawno w marcu oddaliśmy piękny, duży budynek na osiedlu śląskim z 70 nowymi mieszkaniami, nie wybudowanymi tylko dla mieszkańców KTBS-u, ale dla sporej grupy 35 lokatorów socjalnych. Inwestujemy w komunalkę, robimy to za pieniądze zewnętrzne, budujemy z pieniędzy zewnętrznych.
Gazeta Wyborcza niedawno, jak już jesteśmy przy tych mieszkaniach, publikowała raport, jak wygląda sytuacja generalnie z mieszkaniami komunalnymi w Polsce. I można odnieść wrażenie, że to to, co się pojawia w ogólnopolskim rankingu w zestawieniu z tym, co mówią niektórzy w Zielonej Górze, no to są jakby dwa odrębne światy. U nas zawsze słyszymy, że jest dramat, a dramat jest ogólnie w całej Polsce. Zielona Góra plasuje się gdzieś w połowie stawki. Oczywiście nie jest rewelacyjnie. No według tego raportu, może pan mnie poprawić, 570... cztery osoby chyba są oczekujące w tej chwili.
Około tak, natomiast tylko wrócę jeszcze do tego wątku, że budujemy, pozyskujemy pieniądze z zewnątrz, pozyskujemy pieniądze z BGK, z Krajowego Funduszu Dopłat do Budowy Mieszkań Socjalnych. Żaden prezydent wcześniejszy nie wybudował tylu nowych mieszkań niż w tych dwóch ostatnich, w jednej obecnej i w poprzedniej kadencji obecnego prezydenta Kubickiego, więc mówienie o tym, że miasto nie buduje mieszkań komunalnych i to jeżeli to pada z ust radnych, którzy wcześniej jeszcze byli urzędnikami, no to dla mnie jest to już naprawdę co najmniej dziwne. Aczkolwiek, co wrócę, rozumiem, że trzeba sobie dzisiaj znaleźć sposób. Ostatnio, jak byłem u pana, rozmawialiśmy trochę politycznie o tym, że właśnie ostatni Mohikanin z SLD musi sobie znaleźć miejsce na własną drogę. Znalazł sobie taką drogę, jest omnibusem i krytykuje wszystko za wszystkich.
Wie pan, że to jest sposób.
Jakaś metoda, aczkolwiek...
To jest sposób. No, jeśli spojrzeć na to, że wielu osób na krytyce buduje sobie jakiś tam kapitał polityczny, To jest droga, którą politycy wybierają.
Ja to rozumiem, bo jakby jest to cel polityczny, niech jakby, że tak powiem, te takie myślenie, niech się sprawdza, niech się działa. Generalnie niczego to tak specjalnie nie wnosi. My nie spoczniemy, nim dojdziemy, jak śpiewały chyba czerwone gitary. Będziemy robić swoje, niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy nie. Notabene. Jak w kraju dzisiaj na nutę krytyki władza odpowiada, suweren zdecydował, to ja powiem tak samo. Suweren w zeszłym roku zdecydował, że prezydent miasta ma szansę na kolejną kadencję rysować swoje plany, kreować, być wizjonerem i odpowiadać za to, co się będzie działo. Więc jeżeli mówimy w skali kraju, że niestety jest szansa i jest suweren zdecydował, tak samo w Zielonej Górze. Mieszkańcy dali prawo panu prezydentowi
Kubickiemu. Pan prezydent ma komfortową sytuację, bo gdyby Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory z takim poparciem, w jakim wygrał wybory prezydent Janusz Kubicki w Zielonej Górze, to już w ogóle nie byłoby dyskusji. I wtedy słowo suweren zdecydował zamykałoby wszystkim usta.
Ale mamy dzisiaj jakby kontrakt z mieszkańcami zawarty w ostatnim roku na wizję na kolejne lata. I to robi. Ja się cieszę, że pracuję z wizjonerem, bo on nas oczywiście zaskakuje i czasem daje takiego, w cudzysłowie, pozytywnego kopa do działania, wymyśla tematy, kreuje tematy i my wiemy, że generalnie pracujemy z wizjonerem. I bardzo dobrze, bo będzie okres rozliczenia się z tego kontraktu zawartego z Zielonogórzanami i pokażemy, co się udało zrobić. Ja rozumiem, że to, że my planujemy nowe, atrakcyjne, ciekawe miejsca, mówiąc o wieży, mówimy o zagospodarowaniu całych wzgórz piastowskich, o czym też w zeszłym roku
prezydent
mówił.
Jeśli popatrzymy na to, jak prezydent wrzucił ten pomysł do siebie na Facebooka i popatrzeć na większość komentarzy co do tego pomysłu, to wszyscy ludzie po prostu zrobili wow, mówią, tak chcemy tego typu inwestycji w mieście. Trudno potem dyskutować.
Dlatego, że ludzie oceniają to przez pryzmat nie było, a jest, to powiem tylko też na przykład rankingów w ogólnopolskiej wyborczej, której Zielona Góra od kilku lat plasuje się jako jest najlepsze, bądź jedno z najlepszych miast do życia i tam w tych rankingach nie głosują politycy, opozycji, koalicji, czegokolwiek, tylko głosują zwykli ludzie, więc jakby przyjmujemy, że w Zielonej Górze żyje się całkiem przyjemnie, ale po to, żeby zabezpieczać przede wszystkim pracę, żeby ludzie, czyli nasze pierwsze wysiłki to jest park, to jest rozwój, to są nowe inwestycje, po to, żeby ludzie już po pracy mieli również alternatywę do życia i spędzania czasu w Zielonej Górze, prezydent zdecydował, że będzie szukał nowych rozwiązań. Mówił o tym w kampanii, że Wzgórze Piastowskie to jest jakby taki punkt na kolejną kadencję i to właśnie robimy. Ludzie to zaakceptowali, my to robimy. Czy to będzie wyglądało, czy to będzie zielone, czy to będzie niebieskie, czy to będzie czerwone, to już jest zupełnie inna sprawa, ale wieża widokowa plus całe Wzgórze Piastowskie to będzie naprawdę fantastyczna inwestycja.
Mniej więcej to samo powiem panu powiedział wczoraj tutaj Jacek Budziński, zapytany o tą wieżę, bo mówi, że jeśli mówimy o tym, że to jest sfera jakiejś tam przyszłości, nie wiadomo jakiej, czy będzie, mówi, o basenie też wszyscy mówili przez lata w Zielonej Górze, będzie, nie będzie, zrobimy taki, inny i nagle jest.
Rondo PCK też wszyscy krytykowali, okazuje się, że dzisiaj wszyscy praktycznie użytkownicy się z tego cieszą, nie ma stłuczek, jeździ się, niektórzy dziennikarze...
Doszkolili się kierowcy.
Niektórzy dziennikarze jeździli po tym rondzie i na siłę szukali stłuczek, bo i później zamieszczali słynne takie materiały prześmiewcze, ale okazało się, że dzisiaj rozwiązuje to wiele problemów, rondo działa, inwestycja się przydała, wszystko idzie. I ja rozumiem, że to, że planujemy nowe rzeczy, denerwuje opozycję, tak? Bo jakby zaczynają się zderzać ze swoim, powiedzmy, krytykanstwem i brakiem odpowiedniego oddźwięku. To, o czym pan mówi. Jakby zielonogórzanie niezaangażowani politycznie, patrząc na to realnie, próbują dostrzec w tym zalety i próbują dostrzec to, że prezydent stara się kreować nowe wydarzenia, nowe miejsca, a oni zostaną jakby w tym samym miejscu. I jeszcze raz wrócę, suweren już zdecydował, komu pokazał żółtą kartkę, a komu dał zieloną do konkretnego kolejnego działania. I to się właśnie dzieje.
I to był ostatni akcent dzisiejszej rozmowy. Krzysztof Sikora, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się.